Dwie minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze na dwie godziny. Dzisiaj też zapraszam, by spędzić wspólnie czas do pierwszej. Nocne Światła na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie Państwo odbierać przez radio w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jeśli mowa o internecie, to zapraszam rzecz jasna na Facebook, gdzie od blisko 12 lat możecie Państwo współtworzyć program, pisząc do nas na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszam, by dzielić się swoimi komentarzami, refleksjami, myślami. Tam również miejsce na stawianie pytań do naszych ekspertów. Spotykamy się tego wieczora w Nocnych Światłach po raz 1896, a więc już niedługo nam pachnie zamknięcie 19 setki, ale to jeszcze trzeba będzie tydzień poczekać. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, tak jak widnieje to na poście internetowym, na naszym Facebooku, jak to było zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj cykl na budowie relacji. Wracamy do tego cyklu raz w miesiącu, czasami ciut częściej, no ale tak przeciętnie raz w miesiącu. Dzisiaj, no taki tytuł, mam nadzieję, zachęcający dla wszystkich, którzy lubią się zastanawiać, co zrobić, żeby nic nie robić, a jednocześnie robić wiele. O tym będziemy dzisiaj mówić. Tytuł zagadkowy, enigmatyczny, ale gwarantuję Państwu, że dojdziemy na pewno do konkretów. Naszymi gośćmi, ekspertami tego wieczora są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam.
Dobry wieczór.
Jest tak, że gdy dopada nas taka codzienna pogoń, to marzymy sobie o wolnych chwilach, o takim słodkim nic nie robieniu, ale zarazem robimy wiele, żeby nigdy go nie zaznać. No bo szkoda, no bo warto nie robić nic, jednak czasami to się przydaje. Bowiem kiedy nic się nie dzieje, to zdarzają się czasami, a nawet często, bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby zatrzymać się i tak żyć mniej śpiesznie w kontakcie z samym sobą. To jest właśnie to, do czego Państwa chcemy dzisiaj zachęcać. Do tego, żeby w tym czasie, który wydaje się być leniwy, za które się oskarżamy czasami, no bo lenistwo to przecież jeden z grzechów głównych, to przecież nic dobrego. W czasie, gdy się lenimy, to można by zrobić wiele rzeczy, ale właśnie, czy nie można zrobić czegoś dla siebie w tym czasie, który, no ktoś inny powie, no co się lenisz, co się wylegujesz, wziąłbyś się do roboty, zamiast tak nic nie robić. No, czasami możemy bardzo głęboką i powiedziałbym dogłębną wręcz pracę wykonać, nie robiąc nic, mając czas dla siebie, mając w tym czasie kontakt ze sobą i jednocześnie pozwolić sobie na taki zmysł krytyczny wobec tego, jak wygląda nasze życie. Nie mówię, żeby je krytykować, ale zmysł krytyczny to taki, który pozwala na to, żeby zobaczyć, co jest dobre, a co złe i w jakich proporcjach występuje. Dzisiaj będziemy właśnie nad tym się zastanawiać, jak sobie na to pozwolić, ale również będziemy próbowali się mierzyć z tym, jak właściwie znaleźć czas na to nic nie robienie, tak zwane nic nie robienie, bo ujmijmy to w cudzysłów dzisiaj, bo przecież doskonale wiemy, że jesteśmy ludźmi bardzo zajętymi w tym XXI wieku, który nas dopadł nie wiadomo kiedy i po prostu trudno nam nie robić nic.
Ja myślę, że oczywiście to, że w XXI wieku jesteśmy bardzo zajęci, to prawda. Natomiast prawdą jest również to, że jesteśmy wychowani w kulturze, w której nic nie robienie to jest właśnie, tak jak już powiedziałeś, Pawle, lenistwo, a lenistwo to grzech główny. W związku z tym mamy z tym problem, rzeczywiście. Natomiast właśnie dlaczego to jest takie trudne dla wielu osób? Dlatego, że nasz umysł zasadniczo jest tak skonstruowany, że on szuka sobie zajęcia. I one po prostu są zaprogramowane, nasze mózgi, po to, żeby stale analizować, planować, martwić się. Bardzo trudno jest nam odejść od tego, bardzo trudno jest nam wejść w taką medytację, w spokój. Nawet jeżeli mamy chwilę wolną, to po prostu natychmiast dopadają nas jakieś myśli, takie właśnie, a co będzie, a co zrobić, snujemy plany. No właśnie jeszcze mamy taki nawyk niestety zamartwiania się. Natomiast i również z tego powodu w takim nic nie robieniu często pojawia się zwyczajnie niepokój, bo jeżeli ja nic nie robię, to może jednak ja powinnam coś robić, czasami to słyszymy od innych, a czasami sami już zaczynamy do siebie w taki sposób mówić. Można by powiedzieć, że słyszymy taki wewnętrzny głos, niedobrze jest nic nie robić. Jest też taka presja, ogromna presja bycia stale produktywnym. Jest to ogromna gloryfikacja działania, gloryfikacja bycia zajętym zasadniczo. Chodzi o to, nawet nie chodzi tyle o efekt, jak o to tak naprawdę, żeby być stale zajętym.
Czyli taki można powiedzieć korpoludek, który gania po swojej firmie z papierami, tak, i robi wiatr, tylko żeby wszyscy widzieli, jak bardzo jest zajęty. Very busy man.
Tak, tak, mało tego. I to świetnie o tym powiedziałeś, bo to nawet nie chodzi o te efekty, chodzi głównie o to dla siebie, dla innych, popatrzcie, jaka ja jestem zapracowana. Ale też również takie przekonanie, że nie można tracić czasu, że właściwie cały czas trzeba coś robić i z tego powodu bardzo trudno jest nam zatrzymać się na chwilę. Bardzo trudno jest nam być tu i teraz i tak całym sobą być naprawdę, smakować chwilę, na przykład medytować, być takim zewnętrznym obserwatorem myśli, bo jeżeli nawet nie robimy czegoś fizycznie, to wydaje nam się, że cały czas ten nasz umysł musi przetwarzać, musi po prostu myśleć, musi planować.
Nawet wtedy, kiedy nic nie robimy i moglibyśmy odpocząć, to nasz mózg zaczyna na przykład wymyślać scenariusze różnych wydarzeń. To się stanie wtedy, tak, kiedy powiem to, zrobię tamto, nie wiem, spóźnię się albo przyjdę za wcześnie. Różne takie mamy w głowie.
To prawda. I chcę powiedzieć jeszcze o tym, że uczenie się takiego nic nie robienia zdecydowanie daje przestrzeń na odpoczynek. Bo odpoczynek to nie jest tylko wtedy, kiedy ja przestaję jakieś czynności fizycznie wykonywać, ale również wtedy, kiedy potrafię się właśnie zatrzymać, kiedy potrafię zwolnić na chwilę, kiedy pozwolę sobie właśnie w ten sposób na regenerację. I taka świadomość często bardzo potrzebna jest mi na przykład, żebym wiedziała, że biegnę, ale właściwie po co biegnę. Czy ja chcę biec w tym kierunku na przykład. Bo czasami tak jak nie mam czasu na zastanowienie się, to mogę po prostu robić coś, co tak naprawdę nie jest ani konieczne, ani potrzebne. Czasem tak naprawdę bez odpoczynku bardzo często dochodzimy do ściany i muszę wam powiedzieć, że coraz częściej w naszej pracy zawodowej spotykamy ludzi, którzy można by powiedzieć, że tak są zabiegani prawie że na śmierć. Oni po prostu tą dużą presję nakładają na siebie, że w pewnym momencie dochodzą do ściany, w pewnym momencie po prostu życie zaczyna im się wysypywać. Wysiada im zdrowie na przykład. Po prostu bez tej możliwości zatrzymania się oni nie potrafią, nie mogą się zregenerować. I chcę też powiedzieć o tym, że kiedy my tak tylko biegamy i pracujemy i nie mamy takiego momentu na zatrzymanie się, przestajemy być ludźmi, którzy wiedzą, o co w tym życiu chodzi, przestajemy się być też kreatywni. I ja tutaj bardzo lubię w tej kwestii taki cytat z Kubusia Puchatka. Czasami trzeba zrobić nic, żeby stało się naprawdę coś. I dla mnie to tam jest bardzo wiele
Ale to jest dokładnie, już właściwie moglibyśmy zamknąć audycję.
Tak, tak, ale ja myślę sobie, że możemy też do tego wracać. Do ja tego
bardzo sobie cenię Kubusia Puchatka. Muszę powiedzieć, że to był filozof o bardzo, o wielkiej głębi myśli. Znaczy, może raczej autor, Aleksander Milne, ale wkładało to w usta Kubusia Puchatka, który no, potrafił mnie ująć naprawdę celnością i prostotą swoich stwierdzeń. Ja jestem fanem naprawdę wielkim, szczególnie takiego prostego podejścia do rzeczywistości. Im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg, a im bardziej pada śnieg, tym bardziej marzną mi paluszki. To może tak na boku tego, o czym mówimy, ale to też jest coś w temacie, jeśli chodzi o upraszczanie tej rzeczywistości, do której dążymy. Czyli ucieczki od tego szumu, od tego świata, w którym jesteśmy, takie cudowne zanurzenie się w niebyt. Właśnie, pytanie, czy w niebyt? No, to okazuje się, że te głębiny naszego mózgu, jak tutaj Bogdanie mówiłeś, ciągle są zaangażowane w planowanie, w budowanie jakichś piramidalnych historii, odtwarzanie albo kreowanie nowych rzeczywistości. Nawet Zizo Łantosiewicz, tutaj mówiliśmy o tym, o różnych słabych stronach grupy myślenia strategicznego. No i to są właśnie, można powiedzieć, pewnego rodzaju przywara tej grupy, której mózg nigdy nie odpoczywa. I dla nich jest wielkim zadaniem, że tak powiem, wyłączyć się na jakiś czas. I to, o czym dzisiaj mówimy, też właściwie na tym polega, żeby znaleźć sobie w sobie tę prostotę, która pozwoli na to, żeby powiedzieć, wyłączam. Wyłączam, po prostu. Tak jak naciska się przycisk na jakimkolwiek urządzeniu elektrycznym, czy niekoniecznie elektrycznym, jakimkolwiek innym, mechanicznym również. I po prostu jest on, off. I co? I jak jest off, to ono nie działa po prostu. Jest, ale nie działa. I odpoczywa, stygnie.
Ja powiem tak, że kiedy poszedłem na studia i zacząłem się uczyć pracy w zawodzie, to najtrudniejszą rzeczą, jaka wtedy do mnie dotarła, to było to, że muszę się tego właśnie nauczyć, o czym dzisiaj rozmawiam. I tak naprawdę od ukończenia studiów, już trochę lat minęło, nie powiem ile, ale dużo, uczę się tego. I tak naprawdę rzecz w tym, że to jest, znaczy to jest w tej chwili bardzo oczywiste, ale bardzo trudne do wyjaśnienia. Później w pracy już zawodowej, kiedy przychodziło takie nic nie robienie, to był czas tak naprawdę najcięższej pracy. Bo takie uwolnienie się od różnych stereotypów, od jakichś tam informacji na przykład, po to, żeby wyczyścić sobie głowę przed zrobieniem czegoś, to jest sztuka tak naprawdę. I nauczyłem się korzystać z tego, wychodząc na przykład na zewnątrz, albo nie wiem, albo jakoś tam się zagłębiając, ale również, tak i tu tak powiem Państwu, że możecie sami spróbować, że to kontemplacja nieba, kontemplacja, nie wiem, drzew, czy nawet ciała drugiej osoby, tak, w sensie dotyku, czy konsystencji ciała, czy jakoś tam, czy dotyku włosów na przykład. To jest ważne, ale każdy z Was może zrobić sobie takie coś, że wziąć sobie małą gałązkę z liśćmi taką najlepiej do ręki, zamknąć oczy i obejrzeć tą gałązkę wyłącznie za pomocą dotyku. Celowo mówię, obejrzeć tą gałązkę. Tak jak robią to niewidomi. To jest pobudzenie zmysłów zupełnie innych w pewnym momencie, wyłączenie, przełączenie, to bardzo cenna umiejętność. No bo w tym świecie, który tak gna coraz szybciej, i ja mam takie wrażenie, że on gna ku jakiejś katastrofie przestrasznej, no wszyscy gdzieś pędzą, biegną, szarpią się, a to utrudnia kontakt między ludźmi, ale również kontakt z samym sobą. I najlepiej, gdyby, proszę spróbować, zatrzymać się, zrobić sobie przerwę. Potraficie?
To prawda, to potwornie trudne, żeby się zatrzymać i żeby zrobić sobie tę przerwę. Zgadzam się. Po prostu my musimy sobie o tym przypominać. Kiedy mówisz o tym świecie, który pędzi ku katastrofie, a ty, Pawle, mówiłeś o tym, że ten XXI wiek jeszcze przyspieszył, to myślę sobie, że nie bez powodu mamy tak bardzo dużo ludzi, którzy mają problemy psychiczne i problemy emocjonalne w społeczeństwie, bo po prostu nasz umysł jest przeładowany. My jeszcze do tego przeładowujemy ten umysł telefonem, komputerem, cały czas tak naprawdę dźwiękiem jakimś. Są ludzie, którzy w ogóle nie potrafią być w ciszy. Cisza ich potwornie niepokoi po prostu.
No, no muszą, wiesz, cały czas. To jest trochę tak jak w radiu. Cisza jest absolutnie niepożądana w radiu. Cisza to jest tak jak czarny ekran w telewizorze, więc my radiowcy się ciszy boimy. No ale to jest chyba taki efekt, można powiedzieć, radia w życiu, że boimy się ciszy, bo co? No bo wtedy musimy się spotkać z samym sobą, a to może zaboleć. To może zaboleć. Więc co zrobić, żeby to nie zabolało, żeby to było coś twórczego, żeby nawet jeżeli zaboli, to żeby dojść do tego, żeby ten ból przekształcić, jak to sparafrazuje tutaj tytuł książki ojca Anselma Greena, zamienić rany na perły, czyli zamienić ból na coś, co jest twórcze, rozwojowe.
To prawda, to bardzo trudne jest. To jest bardzo trudne, żeby po pierwsze najpierw sobie to uświadomić, a później zobaczyć, że to nie jest naprawdę stracony czas. Że ja na przykład wiele razy zdarzyło mi się poprosić dzieci o ciszę i posłuchać. I delektować się tą ciszą. Dzieci zdecydowanie nie potrafią być w ciszy. Dzieci już w tej chwili są tak wciągnięte w tą taką elektronikę, w zajmowanie się jakimiś grami. Mało tego, dochodzi do tego tak naprawdę, że ja jak wracam z pracy, a pracuję w szkole, to ja czasami mówię do męża zbyt głośno i on mówi do mnie, czego ty do mnie krzyczysz? Ale w szkole wszyscy krzyczą. Te dzieci też krzyczą. Że ja się już nauczyłam, że kiedy one krzyczą, to ja muszę powiedzieć ciszej, dużo ciszej i one wtedy jakoś tam zaczynają słuchać, ale zasadniczo jest potwornie głośno. Na przerwie jest po prostu tak wiele decybeli, że no to jest po prostu szkodliwe. W fabrykach ludzie, kiedy pracują w takim hałasie, mają słuchawki ochronne. Natomiast tutaj po prostu ten nawyk tego, żeby być głośno, jest bardzo duży. No, nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę kiedy mieszkamy w mieście, to my mamy tych hałasów takich naprawdę na co dzień za dużo.
To świetnie, to co mówisz, świetnie widać, słychać, kiedy ustawimy sobie, nie wiem, radio czy cokolwiek do słuchania w ciągu dnia, słuchamy i potem wieczorem chcemy słuchać na tej samej głośności, to się nie da, bo jest za głośno. Głowę nam rozsadza. Mhm. Bo kiedy już jest noc, robi się taka cisza, że połowę tego wystarczy, prawda? No to w jakim musimy żyć w hałasie tak co dzień, przez cały dzień? Mhm,
tak, w jakim natężeniu ogromnym.
No właśnie, nocne światła wcale nie muszą być bardzo głośne, żeby być słyszane, a dzisiaj chcemy Państwa zachęcić do tego, żeby słuchać o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele, to w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współautorami są nasi eksperci. Tego wieczora są z nami mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Tego wieczora w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji, o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Beata i Bogdan Janowscy są z nami mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, pytania, tam zapraszamy. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Jeżeli ktoś z Państwa chce do nas tam pisać i w ten sposób współtworzyć program, to jest właśnie miejsce do tego przeznaczone. Tam napisał Dariusz, temat dzisiejszej audycji jest bardzo intrygujący. No, mam przekonanie, że sam temat, owszem, samo zdanie starałem się tak jakoś ułożyć, żeby ono faktycznie było wieloznaczne, żeby było w pewien sposób pewną enigmą, jakąś zagadką, ale tak jak na początku dość szybko wyjaśniłem, że tak naprawdę chodzi o coś bardzo prostego, aczkolwiek trudnego. Proste nie znaczy łatwe, bo znaleźć czas na nic nie robienie, które jest twórcze, a które nie jest zwykłym, no, stricte odpoczynkiem od wszystkiego, czyli jakimś snem, jakimś odpoczynkiem dla ciała, Oczywiście dobrze jest wszystko połączyć, ale chodzi też o to, żeby ten odpoczynek był twórczy. To znaczy, żeby działo się wiele, wiele rzeczy w nas, które są pewną refleksją, są pewnym pytaniem, które warto sobie postawić i które nawet warto porozstrząsać trochę. Tutaj, Bogdanie, mówiłeś o tym, że ten mózg skłonny jest do analizowania. I owszem, tak, ale znaleźć na to takie warunki, żeby w tym stanie relaksu, czy tak zwanego nic nie robienia, mieć czas na twórcze działania. I dlatego chcemy też przyjrzeć się pewnym jakimś utrwalonym wzorcom zachowań, które gdzieś jesteśmy wtłoczeni, żeby znaleźć się no takich dwóch stronach życia. Właściwie jedna z nich to jest, można nazwać taką stroną kontemplacyjną, a drugą stroną aktywną. I one, jedna z drugą, to trochę tak jak walka karnawału z postem. Kontemplacja w czasie aktywności, no, raczej nie wychodzi. Aktywność w trakcie kontemplacji tym bardziej. Więc to podział życia na takie dwie sfery, to już jest pewne wyzwanie, które stawia przed nami jakiś wybór, znalezienie czasu na to, w którym, jeżeli uznamy, że warto zagłębić się w siebie, a jednocześnie mieć jakiś taki relaks twórczy poprzez zagłębienie się w intelekt, psychikę, w emocje swoje, no to czemu nie? Czemu nie? Warto tutaj jakoś spróbować wyważyć, gdzie to życie, gdzie życiu temu aktywnemu powiedzieć stop. Oczywiście nie chcę Państwa namawiać do tego, żeby rezygnować z aktywności, zarówno tej zawodowej, jak i przede wszystkim relacyjnej, rodzinnej, jak i tej, która jest związana z rekreacją, czy sportem, który Państwo uprawiacie, czy jakimś hobby. Nie. Bardziej nam chodzi o to, żeby to, co nazywamy czasami leniuchowaniem, zamienić w twórczy proces, który pozwoli nam w tym tak zwanym nic nie robieniu w ciszy znaleźć jakąś uważność i włączyć tryb bycia.
Komplet życia, że się tak wyrażę, takie pełne życie polega na tym, że właśnie, że jest i ruch, i aktywność, i taki stan medytacji, takiego nic nie robienia. I to jest trochę, no u Chińczyków to jest już dawno określone jako yin i yang, czyli takie dwie przeciwstawne siły, które się uzupełniają. I w naszym życiu też tak powinno być, że kiedy pracujemy, to pracujemy, ale kiedy odpoczywamy, to odpoczywamy i nie mieszamy tego ze sobą w żaden sposób. Tak jak, nie wiem, jest wdech i wydech, tak? Czarne, białe, szybko, wolno, lekko, ciężko. No, różne są te przeciwstawne rzeczy w naszym życiu. I tak samo to. To jest taki, musimy się nauczyć tego, żeby rozdzielać te dwie aktywności i żeby one obie funkcjonowały w naszym życiu. Bo kiedy funkcjonuje tylko jedna, no to tak jakbyśmy mieli jedną nogę, tak? Że to, no, człowiek jest o wiele mniej wydajny w tej pracy, która w końcu nie jest jego celem życia, przynajmniej nie powinna być, ale jest dużo mniej wydajny, dużo mniej może i tak naprawdę poświęcając swój czas, swoje życie na tą aktywność, jest coraz mniej aktywny. Mhm. Taki paradoks.
No bo jeśli spojrzymy na takie skrajności, to z jednej strony Amerykanie, którzy badają wszystko, zbadali również to tak zwane nic nie robienie. Zbadali je w taki sposób, otóż, że najpierw zebrali grupę zdrowych studentów, czyli bardzo młodych ludzi, których oczywiście najpierw przebadano, kiedy stwierdzono, że są autentycznie młodzi, zdrowi, to wzięli udział w eksperymencie, który polegał na tym, że położono tych studentów do łóżek i kazano im nic nie robić, po prostu leżeć w łóżkach. I otóż okazało się, że po kilku tygodniach eksperyment trzeba było przerwać, ponieważ oni zaczęli po prostu chorować. To nie było właściwe. Człowiek okazuje się, że musi mieć w życiu zajęcie, że nie może tylko leżeć, ponieważ kiedy leży, to choruje. I Z kolei druga strona, że tak powiem, druga skrajność, to na przykład Japończycy, gdzie jest tak, tak duży nacisk na pracę i taki ogromny szacunek dla pracy. Mówię o Japończykach, dlatego że u nich to umieranie w pracy to jest karoshi. Czyli to tacy ludzie, którzy po prostu, na przykład człowiek w garniturze, jadący autobusem czy pociągiem, który
tak
śpi.
Tak zwany salaryman, tak.
Tak, to jest człowiek, który jest godzien szacunku. To jest człowiek, który po prostu zapracował się tak mocno, że po prostu nie jest w stanie wysiedzieć na siedzeniu, że on po prostu musi usnąć, bo po prostu wyłącza mu się świadomość w pewnym momencie. I to autentycznie tam ludzie umierają z przepracowania. I to jest taki najwyższy dowód uznania potem dla tego człowieka za to, że aż tak się poświęcił.
No teraz Korea Południowa się z nimi ściga, można powiedzieć w tym. Tak, to jest też kraj, w którym kultura pracy, kult pracy jest w tej chwili na niebotycznym poziomie. Także właściwie najlepiej by było, gdyby ludzie nie spali, tylko pracowali.
Dokładnie tak jest. I warto sobie zobaczyć, że tak jak mówiłeś, Bogdanie, praca i odpoczynek to są po prostu jakby dwie strony jednej monety.
Trzeba zrównowagę między tym zachować. Tak. Ja nie mówię wcale, że to trzeba więcej pracować, a mniej odpoczywać, czy odwrotnie, tylko trzeba znaleźć taką równowagę, która nam da poczucie bezpieczeństwa. Znaczy i będziemy i dobrze pracować, i będziemy umieli wypoczywać.
Tak. Można by powiedzieć, że jedno po prostu karmi drugie, że ważna jest ta równowaga między nimi, że można by powiedzieć, że wtedy, kiedy umiemy odpoczywać, potrafimy pracować z zaangażowaniem i nawet radością, bo kiedy potrafimy odpoczywać, praca jest dla nas radością, jest dla nas rozwojem, jest dla nas też jakimś określa nas to, co robimy w życiu, nasz zawód, relacje społeczne, które dzięki temu mamy, no i oczywiście również pieniądze, które zarabiamy. To wszystko jest ważne. Praca daje nam bardzo wiele. Praca daje nam poczucie własnej wartości często, ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli odpoczywać, żebyśmy nauczyli się odpoczywać i to, co jest ważne, żebyśmy odpoczywali bez poczucia winy. Żebyśmy wiedzieli po prostu, że ten odpoczynek jest bardzo ważny, że jest właśnie tą drugą stroną medalu. Kiedy odpoczywamy, uczymy się również wsłuchiwać w potrzeby naszego ciała. Uczymy się też wsłuchiwać w nasze emocje. To jest po prostu bardzo ważne. Tak jak sen jest bardzo ważny na przykład, bo sen też jest jakimś elementem odpoczynku. My też często zaniedbujemy sen. I strzelam sobie teraz w kolano, bo audycja prawie że nocna. Natomiast chcę powiedzieć, że na przykład dla mnie bardzo ważny jest taki bilans snu. Czasami, kiedy jesteśmy niedospani, powinniśmy po prostu, jeśli mamy taką możliwość, położyć się nawet w dzień. Czasami taka 15-minutowa czy półgodzinna drzemka naprawdę robi cuda. I chcę powiedzieć, że jest tak, że my często w tej chwili, kiedy wchodzę na różne konta, na przykład na komputerze, to jest tam takie okienko, że trzeba zaznaczyć, że się nie jest robotem. I to o tym myślę często, że zaznaczam to, że nie jestem robotem, ale tak naprawdę co określa mnie jako człowieka? Że czasami zaczynamy sami wtłaczać się w tą rolę tego robota, takiego kogoś, kto po prostu jak ten korpoludek, jak powiedziałeś Pawle, po prostu biega tylko z tymi papierami, a jak ma chwilę wolną, to zamiast wyłączyć ten przycisk, zrobić off i naprawdę powiedzieć sobie, pomyślę o tym jutro, nie będę się zamartwiać, nie będę wymyślać scenariuszy, tak jak mówiłeś Bogdanie, to siadamy i po prostu to robimy, czyli to jest jeszcze pytanie, czy my potrafimy odpoczywać. I znalazłam taką mantrę, wiecie, przygotowując się do audycji i ona mi się całkiem spodobała, ją sobie zapisałam. I tak takie powiedzenie do siebie na głos czy w myślach, dziś pracuję z sercem. Wiecie, to jest naprawdę duża różnica, czy pracujemy z sercem, czy mówimy o rany, idę znowu do pracy. Bo jednak warto jest sobie zobaczyć, że to jest jakaś wartość, że ja mam pracę. To jest też jakaś, może być też jakaś radość z tego. To nie jest tak, że ja wysiedzę tylko te godziny w pracy, ale w tej pracy tak naprawdę dzieje się życie.
Ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli ta równowaga jest zachowana i umiesz odpoczywać, to potem ta praca jest dla ciebie, może sprawiać ci radość, może być przyjemna, ale to tylko wtedy, kiedy jest zachowana ta równowaga. Bez tego nie będzie przyjemnie, na pewno.
Tak, i wtedy dzięki temu myślę sobie tak, dziś pracuję z sercem, dziś odpoczywam z łagodnością, czyli taką dobrocią dla siebie. Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem. I wiecie co, to jest naprawdę bardzo ważne, kiedy też pozwalamy sobie na to, że właśnie na tą słabość, bo często ludzie, ja dlatego mówię celowo słabość, często ludzie myślą sobie, odpoczynek, bycie zmęczonym jest przyznaniem się do słabości. Tak, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami. I dla mnie też bardzo ważne jest to, żeby wsłuchać się w siebie, dlatego że ta nasza wydolność do pracy jest różna, nie tylko na przestrzeni lat, ale również ona zależy tak naprawdę od tego, jaka jest nasza akurat predyspozycja, jakie mamy pewnego dnia, jakie mamy samopoczucie, jaki mamy stan zdrowia, jaka jest nasza emocjonalność. No to jest bardzo ważne, żeby po prostu zadbać o siebie w tym wszystkim, bo nie jesteśmy maszynami.
Tak, to jest, można powiedzieć, taka... No, rzecz, której jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy maszynami, ale pytanie, czy czasami nie chcielibyśmy nimi być, albo nawet je przeskoczyć, że ludzki pęd do tego, żeby być szybciej, wyżej, dalej, żeby dogonić coś, co jest naszym marzeniem, co jest naszą jakąś potrzebą, to jest, myślę, taki syndrom poganiania samego siebie, taki bacik, którym się sami okładamy psychicznie, żeby zrobić więcej, żeby zrobić szybciej, żeby jeszcze więcej zarobić czasami, albo żeby sobie coś udowodnić. A czasami to są rzeczy, które no, w jakiś sposób wynikają także z naszych, czy to fałszywych przekonań, czy nieświadomych motywów, których mamy całe głowy napchane i bez takiej filtracji, bez takiego życia na poziomie slow, to nie jesteśmy naprawdę w stanie odfiltrować tego, co jest nam do głowy wrzucone i tam lata jak w tej centryfudze i od czasu do czasu, kiedy nam się wydaje, że my mamy własne myśli, to wyrzucamy cały zbiór jakichś sentencji, myśli, słów, które nam wpadają, a nie są przefiltrowane, czy one są rzeczywiście ważne, istotne, czy one są nasze, czy my naprawdę żyjemy tym, co słyszymy. Jakiś czas na to, żeby zmierzyć się z zawartością swojej głowy jest naprawdę potrzebny.
No wiesz, Paweł, tutaj to, co powiedziałeś, to jest właśnie to, że z tego właśnie powodu wiele osób, dużo ludzi nie wie o tym, że żyje jak maszyna, że po prostu ten świat, który tak szybko pędzi, wkręca nas w różne takie sytuacje, powiedzmy, w których, jak się tego zastanowić głębiej, to byśmy nie chcieli być. A chodzi o to, żebyśmy my nie mieli czasu pomyśleć, zastanowić się, czy to dobrze robię, czy niedobrze robię, czy to jest komuś potrzebne, czy to niepotrzebne. Chodzi tylko o to, żebyśmy działali właśnie jak takie bezmyślne trybiki w maszynce. Żebyśmy po prostu gonili, konsumowali i znowu gonili, konsumowali.
No tak, i ale wiesz, tak kiedy jak w powieściach Dickensa był jakiś ekonom, który stał nad ludźmi i rzeczywiście zaganiał do pracy nadludzkiej po 18 godzin na dobę, to można na niego to zwalić, ale ten ekonom siedzi w naszych głowach. To jest właśnie najgorsza rzecz, że ten, to jest jakaś tendencja do samobiczowania, samonakręcania się. Ta centryfuga, to ona jest napędzana od środka. To nie chodzi, to tak, nie stoi ktoś z korbą obok i nie kręci. Tylko my sami tam kręcimy w tej głowiźnie naszej.
Tak, tylko skąd się to bierze? Rozumiesz? To ten coraz szybciej pędzący świat powoduje, że my boimy się, że wypadniemy z tego świata, że wypadniemy z tego kółka i nas nie będzie. I przestaniemy się liczyć, czy w pracy, czy w życiu. Przestaniemy być ważni na przykład dla kogoś, no bo nie pracujemy albo nie zarabiamy tak dużo. I tutaj ten... To trzeba sobie uświadomić, że to tak naprawdę doprowadza nas do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy takimi właśnie bezwolnymi maszynami, która sama się napędza, sama się popędza do pracy, sama jakby wymusza na sobie taki nadmierny wysiłek. I tutaj warto sobie uświadomić, że my jako ludzie mamy taką tendencję do takiego przepracowywania się, takiego zaharowywania się, bo nas firma doceni, bo nas doceni jakiś pracodawca i to będzie dopiero super, hiper. Tylko warto sobie uświadomić, że jak się rozchorujemy, jak nas to powali, taka praca, to ten pracodawca nie przyjdzie nam, nie poda ręki, nie potrzyma nas za rękę, nie poda szklanki wody. I również warto pamiętać jeszcze jedną rzecz, ostatnie zdanie, że kiedy Adam i Ewa byli wyganiani z raju, to Archanioł krzyczał za nimi: w pocie czoła na chleb zarabiać będziesz. Czyli ta praca, którą wykonujemy dzisiaj, to jest kara za ich grzech.
No dobrze, niektórzy się karzą sami, można powiedzieć. No ale pamiętajmy, że jest jeszcze społeczna nauka Kościoła, która mówi o tym, że praca jest wartością, ale nie człowiek dla pracy, tylko praca dla człowieka. To jest też bardzo istotne, tutaj trzeba to dodać, więc pamiętajmy o tym, że Archanioł, nad Archaniołem jest jeszcze Pan Bóg, a w Kościele, Kościół rozeznaje głos Pana Boga, z całym szacunkiem dla Archanioła, rzecz jasna. My dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji, a w nim o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. No i to ktoś zada sobie pytanie, no jak to, na budowie relacji czego, z kim, z czym? No przede wszystkim z samym sobą, po to, żeby także z innymi mieć te relacje lepsze, albo uzdrawiać je, bo chcemy Państwa namawiać tego wieczora do tego, żeby znajdować czas na odpoczynek, ale świadomy, ale twórczy również odpoczynek, taki, w którym Państwo pozwolicie się sobie na wyciszenie, ale po to, żeby dotrzeć do siebie. Bo tutaj patrzymy na Facebook, na który Państwa także zapraszamy, i podobnie jak Ty, Beato, tutaj mówiłaś o tym, że zamiast narzekać, to warto być wdzięcznym, to również wdzięczna nasza słuchaczka napisała tak: trzeba zacząć doceniać istnienie, to, że rano wstajesz i możesz wiele rzeczy robić i dziękować za to. Zamiast latać z pracy do pracy, poprzebywać trochę z samym sobą, przyrodą, lub poświęcić chwilę na przykład sąsiadce, usiąść, pogadać niby nic, a jednocześnie tak wiele. No i tak, to jest oczywiście takie small talki, też warto czasami uskuteczniać, chociażby po to, żeby podtrzymywać pewne relacje, no bo wiadomo, że z niektórymi osobami nie będziemy roztrząsać głębokich jakichś filozoficznych aspektów, tylko porozmawiamy o tym, że jest pogoda marna, bo niestety jest marna, i truskawki prawdopodobnie będą w niewielkiej ilości w tym roku i koszmarnie drogie, to już teraz wiadomo, bo te chłody niestety zniszczyły uprawy. No jeżeli ktoś czekał cały rok na truskawki świeże, a nie te o smaku mydła, które można kupić w supermarketach przez cały rok, no to będzie zawiedziony i może z tym porozmawiać o swoich uczuciach. Nie to, żeby narzekać, ale powiedzieć: no tak, a przecież czekałem. No i już, wiesz, no wiesz, a ja też czekałem. czekałem. No i już mamy spotkanie, już mamy dwóch wielbicieli truskawek, którzy mogą sobie od tego braku wyjść do jakiejś pełni, jak coś sobie dać takiego, nie przez narzekanie, ale przez zapełnianie tego braku truskawek. Mówię tutaj o czymś oczywiście dużo głębszym, chociaż z przymrużeniem oka mam wrażenie, że Państwo tutaj wyczuwają, że to jest trochę żartobliwy ton w tym, co mówię. Niemniej jednak warto, tak jak pisze Wdzięczna, naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem, chociażby po to, żeby z nim zamienić parę słów. Czasami kto wie, czy dla wielu osób to nie jest jedyna okazja, żeby zapytać kogoś na przykład o godzinę, albo panie sąsiedzie, co tam u pana słychać, bo być może w domu nie ma do kogo usta tworzyć. No ale w tym momencie jednak staramy się skupić na tym spotkaniu z samym sobą, bo ci, którzy nie mają do kogo usta otworzyć, mają tego czasu, wydaje się, aż zbyt wiele czasami, ale pytanie, czy ten czas również wykorzystują dla siebie. Bo możemy powiedzieć, że nigdy się nie nudzimy. Ja mam takie poczucie, że właściwie nigdy się nie nudzę, ale to właśnie dlatego, że mój mózg ciągle coś produkuje. No, natomiast pytanie, czy jest w tym wszystkim takie powiedzenie mózgowi stop, przestań produkować, trochę się wyluzuj, mówiąc tak językiem potocznym, i zacznij oglądać inne swoje rejony. Chociażby po to, żeby właśnie spotkać się mózgu z samym sobą. Mózg to jedyna część naszego ciała, która ma świadomość własnego istnienia, więc mam przekonanie, że taki dialog z mózgiem też może w jakiś sposób mu pomóc na to, żeby się bardziej zmózgowił. No, nie wiem, czy to jest akurat ten neologizm dla Państwa dociera, ale no, tak staram się mówić językiem parapoetyckim, poezji nowoczesnej używać, żeby wejść w te rejony mózgu, do których my nie mamy dostępu oprócz niego samego. O, może tak to chyba podsumuję.
Słuchajcie, kiedy na przykład wracam z wakacji, to jestem najbardziej kreatywna. Kiedy pozwolę sobie właśnie na to nic nie robienie, na to, żeby po prostu patrzeć na wodę na przykład i podziwiać, patrzeć na kolory, na to, jak odbija się światło w wodzie, na las. Kiedy czuję, że mam taką przewietrzoną, mam taką głowę, to tak naprawdę bardzo dużo ciekawych pomysłów się rodzi w głowie. Takich pomysłów, które nigdy nie miałyby szansy zrodzić się, gdybym biegała tylko jak chomik w kółku. Myślę sobie, że kłopot z tym nudzeniem się polega na tym, że nuda ma w ogóle takie pejoratywne zabarwienie, bo takie jest, że no, nudzisz się, to znaczy, że nie wiem, jesteś nudny, to znaczy, że nie masz pomysłu na siebie. Natomiast my chcielibyśmy się, myślę, że odczarować to nudzenie się czy nudę, bo to jest tak naprawdę takie bycie, ale bycie po prostu bezczynne niby, bycie bez celu, bez produkowania efektów, ale jednocześnie takie bycie ze sobą, przy sobie, w sobie, takie po prostu taki stan, w którym możemy poczuć siebie, można by powiedzieć.
Dzieciom ta nuda jest bardzo potrzebna, bo ona wtedy właśnie uruchamia proces kreacji. Dzieci, kiedy się nudzą, zaczynają coś robić, właśnie coś. Ale tutaj w tej nudzie, o której dzisiaj mówimy, nudzie oczywiście ujęte w cudzysłów, to jest, chcemy zachęcić do tego, żeby pozwolić sobie na tą tak zwaną nudę, ale po to, żeby zobaczyć, co wtedy w nas się dzieje. Co wtedy, gdzie te nasze myśli błądzą, w którą stronę idą i dlaczego? Warto sobie zadać to pytanie, ale też nie po to, żeby nagle zmusić się do jakiejś gigantycznej pracy, ale pozwolić im sobie płynąć, żeby zobaczyć właściwie, co się w nas dzieje, z czego my sobie czasami sami nie zdajemy sprawy. Oczywiście tutaj ktoś powie, no dobrze, no to już było u Joyce'a, było już o wielu innych, u Prusta, ten swobodny przepływ świadomości i tak dalej. Ale to też coś o nas mówi. To też może być naprawdę coś ważnego. Za tymi myślami, które przepłyną, może nagle stać jakaś myśl, która jest pod nimi ukryta. I to być może będzie dla nas odkrycie.
No więc chcę powiedzieć, że kiedyś wiele lat temu ćwiczyłem sztuki walki połączone z Tai Chi. Tak. I tam było takie ćwiczenie, tak jak teraz mówimy o kuracja niczym. Tam było takie ćwiczenie, które polegało na tym, że trzeba było usiąść lub stanąć w dość niewygodnej pozycji i nie myśleć o niczym. Takie ćwiczenie trwało tam od 10 minut do godziny. Tacy mistrzowie to tam nawet kilka godzin potrafili. I rzecz polegała na tym, żeby odganiać od siebie nawet najdrobniejsze myśli. Cokolwiek przyjdzie do głowy, to żeby od siebie odganiać. Żeby natychmiast reagować, nie pozwolić na to, żeby jakaś myśl nam przeszła przez głowę. To dość dziwacznie brzmi i jest dość skomplikowane w realizacji, ale kiedy to ćwiczenie zaczynamy wykonywać i te myśli tak nam przylatują, no wszystko, całe życie nam przylatuje przez głowę praktycznie, bo wszystkie się pchają na afisz, wszystkie chcą, że tak powiem, zaistnieć, to wtedy człowiek sobie uświadamia, jak przestymulowany i przeciążony mamy umysł, ile rzeczy nas atakuje, no stop właściwie, i nie potrafimy tego zwalczyć, bo one będą cały czas przychodziły. I to jest istotne, że ja pamiętam, że z tego ćwiczenia, które wykonywałem wielokrotnie, zapamiętałem jedno, jakby jedno mi się wryło w głowę, że głowa to nie jest śmietnik i człowiek sam decyduje o tym, czemu poświęca czas. Nie wszystko zasługuje na to, żeby zaprzątać moją uwagę. Takie myśli. I powiem wam, że kiedy człowiek się przynajmniej próbuję uwolnić od tych takich różnych myśli, nie wiem, mam plamę na spodniach, muszę ją uprać, a tam muszę odebrać płaszcz z pralni, a tu muszę coś tam, a tam coś tam. I to naprawdę, to jest nieprawdopodobna ilość rzeczy, które nam przez głowę przepływają i nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Mhm.
Ja też widzę na przykład, że dla mnie w tym kontekście bardzo ważne jest to, żeby pewne rzeczy robić od razu, żeby sobie ich nie zostawiać i nie nagromadzać. A druga rzecz jest taka, że robić ewentualnie jakąś listę i uznawać, że w takim razie teraz już nie będę się zajmowała tym wszystkim, na przykład odhaczę sobie jedną rzecz, tak? Mhm. I to też jakoś tam porządkuje, prawda? Bo rzeczywiście ten natłok i to, co jeszcze do zrobienia i pamiętanie o tym wszystkim też jest bardzo stresujące. Ale też wracając do tej nudy, słuchajcie, bardzo ważne jest dla mnie to, że nuda bardzo często uruchamia w nas niepokój. Uruchamia też poczucie winy i takie poczucie pustki, no bo nagle teraz ja w głowie nie mam nic, tak?
To no znaczy, tak, no że... To jest taka frustracja, która wynika z tego, że nie jesteśmy zdolni zaangażować się w jakąś aktywność, która będzie dla nas satysfakcjonująca.
Mhm. Tak, tak. I pojawia się często właśnie lęk.
Tak, przykre emocje, zniechęcenie, frustracja, tak. No to jest, tak, można tak powiedzieć, to są siostry nudy.
Dokładnie. I bardzo ważne jest to, żeby zmienić tą narrację i zamiast myśleć, że nuda to jest taka strata czasu, to nuda to jest też miejsce, gdzie rodzi się kreatywność, gdzie umysł i ciało odpoczywa. I to jest to, o czym mówiłam po tych wakacjach. Można by powiedzieć, że no, to jest nieproduktywne patrzenie na wodę, ale okazuje się, że to tak czyści umysł.
Na liście też, na liście, tak, na wierzchu, na wietrze. Tak. To jest w ogóle psychologicznie bardzo uporządkowuje nasze wnętrze. Więc to jest pytanie właśnie, czy potrafimy zyskać sobie taki, tutaj w cudzysłów ujmijmy to słowo, leniwy czas. Czy to robimy, jak to robimy, no, co nam w tym przeszkadza? Być może to jest bardzo istotne pytanie.
Wiesz co, i myślę sobie właśnie, że odpowiedzią na to pytanie często jest taka presja, którą kiedyś ktoś na nas nałożył. To są takie przekonania, które wdrukowano nam często w dzieciństwie. Na przykład ktoś nam mówił, że trzeba być zawsze zajętym, że to jest największa wartość, albo taka myśl, czy ja w ogóle potrafię siedzieć w ciszy bez poczucia winy, czy potrafię nie robić czegoś bez poczucia winy, albo co złego może się stać, kiedy się ponudzę. To często jest tak, że to nasi rodzice na przykład, albo szkoła, albo w ogóle społeczeństwo, kultura. Żyjemy w takiej kulturze, w której nuda jest, tak jak powiedziałam, takim stanem pejoratywnym, takim niepożądanym po prostu, nie? I myślę sobie, że tutaj to są często właśnie nasze przekonania, to są też nasze lęki. Właśnie muszę być produktywny, żeby być coś wartym, nie? Odpoczywanie to lenistwo na przykład. Jak przestanę pracować, to wszystko się zawali. To są też takie lęki, takie obawy, że jak, nie wiem, zrobię no tak, sobie
przerwę. Oczywiście, bo my jesteśmy wszechmocni i na naszych barkach tak. Spoczywa cały świat. Jeżeli na chwilę przestaniemy działać, to momentalnie dojdzie do gigantycznej katastrofy, za którą na dodatek będziemy odpowiedzialni i pociągnięci, ukarani i do końca życia nie wyjdziemy z więzienia. Nie, no oczywiście, przepraszam za ten gruby żart, ale to ten nadmiar odpowiedzialności za swoją aktywność to jest często naprawdę wielki kamień w naszych głowach. Do tego stopnia, że tutaj przytoczę pewną historię Christophe André, francuskiego psychiatry, autora książek popularyzujących ideę zdrowia psychicznego i uważności. On opisywał, jak pewnego dnia czekał na pociąg i strasznie się nudził. Co chwilę zerkał na zegarek i zastanawiał się, czy pociąg przyjdzie z lewej, czy z prawej. No i był tak zaprzęgnięty takimi nieciekawymi i bezużytecznymi myślami, że w końcu odczuła z tego powodu jakiś taki wielki dyskomfort, bo jak to? Dlaczego ja właśnie robię tylko to, czyli zerkam na zegarek i patrzę na prawo albo na lewo? No i spróbował się od tego oderwać i zaczął patrzeć na horyzont, na dach, na którym są jakieś ptaki. Zwrócił uwagę na to, jak siedzi, czy jest wyprostowany, czy szybko oddycha. Potem zaczął, że tak powiem, otworzył uszy. Przepraszam, no nie jesteśmy bobrami, którzy potrafią uszy zamykać i otwierać, ale uruchomił słuch, można powiedzieć, i nagle usłyszał nie tylko śpiew ptaków, ale odgłosy, jakieś szmery, stukot kół na torach, jakieś rozmowy ludzi, jakiś pociąg towarowy gdzieś tam się turlał, gdzieś zobaczył, że jest tyle ciekawych rzeczy do obserwacji, jak to działa, jak to wszystko funkcjonuje, że to jest jakiś ten świat jest naprawdę pewną ciekawą, niezwykłą konstrukcją, która składa się z małych rzeczy. Ulotnych na dodatek bardzo, że to za chwilę przeminie. Na tym warto się skupić i naprawdę to pokontemplować potem, żeby ten obraz został w głowie jako pewnego rodzaju idea, która pomaga na to, że temu, żeby znowu do tego wrócić, że tak już kiedyś było, to jest pewna pamiątka. Aha, tak było, to znaczy, że to jest możliwe. Ale mogę to zrobić także w innych okolicznościach.
Wiesz, Paweł, kiedy zacząłeś o tym mówić, to uświadamiam sobie przez ten pęd taki codzienny i taki brak uważności, ile tracimy na przykład z relacji międzyludzkich. Jak te nasze relacje często są powierzchowne. Jak nie...
Życie powierzchowne.
Życie jest w ogóle powierzchowne, tak. Jak gdzieś... ja zdaję sobie sprawę z tego, że nikt nie potrafi cały czas być w takiej uważności. Dlatego, że po prostu często musimy zwyczajnie wchodzić w te role robota. Musimy czasami być tacy właśnie szybcy, skoncentrowani tylko na tym działaniu, zawęzić to pole, być tacy właśnie precyzyjni, robotyczni, ale kiedy nie musimy, to dobrze byłoby, żebyśmy z tego wyszli.
To teraz nie musimy i wychodzimy, posłuchamy muzyki, wracamy do Państwa za chwilkę, pół metek nocnych światów za nami, to też jak zwykle o tej porze robimy sobie małą pauzę, wrócimy za moment po piosence, zachęcamy też Państwa do współtworzenia programu na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, tam Państwa zapraszam do współtworzenia dzisiejszego wydania programu, jak zresztą każdego od blisko 12 lat, bo wspomniałem już na początku, że ku mojemu zdziwieniu właśnie okazało się, że za tydzień, jak świat nadal będzie istniał, to będzie 1900 wydanie Nocnych Światów i to, proszę Państwa, w tym samym towarzystwie, co dzisiaj z Beatą i Bogdanem będziemy za tydzień, ale jeszcze nie powiemy, o czym będziemy rozmawiać. Niech to pozostanie przynajmniej na ten tydzień tajemnicą. Skupmy się na tym, co tu i teraz, to też jest jakaś sztuka trenowania uważności. A my dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Od 8 minut mamy piątek, 16 maja w archidiecezji warszawskiej, w metropolii warszawskiej. To uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski i patrona metropolii warszawskiej. Także po lewej stronie Wisły mamy uroczystość w Warszawie i w metropolii. No ale ogólnie to święty, którego warto wspominać, chociażby właśnie z tego powodu, że jest patronem Polski, jednym z wielu. Z kilku, o których wymienialiśmy tutaj ostatnio z profesorem Piotrem Kosiakiem, także ze świętym Wojciechem, świętym Stanisławem Koską, świętym Stanisławem biskupem i męczennikiem, no i oczywiście Matką Bożą Królową Polski. Taki mamy piękny panteon świętych patronów naszego kraju. Ale my dzisiaj to zostawiamy wszystkie święte rzeczy na później, bo teraz w cyklu Na budowie relacji dyskutujemy o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są naszymi ekspertami tego wieczora, a Państwo zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. No i Tadeusz jednak nie pozwala nam za daleko uciec od świętości, bo pisze tak. Po 8 godzinach pracy bardzo lubię wejść do kościoła, gdzie jestem ja i Pan Jezus. Wtedy odrywam się od zgiełku dnia codziennego. Bardzo lubię także do lasu. Jest cicho i spokojnie. To dla mnie wyciszenie i odpoczynek. No i jedno i drugie polecamy. Rzeczywiście cicha adoracja. Dla jednych to jest męka, dla innych rzeczywiście odpoczynek. Tutaj swego czasu rozmawialiśmy, całą audycję poświęciliśmy adoracji w związku z powstającymi na nowo właśnie coraz szerzej kaplicami wieczystej adoracji, czym zajmuje się Fundacja Adoramus Te Christe. No więc jest to sposób. To jest naprawdę duże wyciszenie i ci, którzy to praktykują, mówią o tym, że ta kontemplacja Najświętszego Sakramentu to jest coś niezwykłego. Bardzo piękne spotkanie z Panem Jezusem i z samym sobą, ale to także coś, co porządkuje myśli, bo to jest takie błogosławione nic nie robienie. Właściwie tak naprawdę na tym to polega, co wcale nie jest łatwe. Dlatego niektórym wydaje się adoracja bardzo trudna i szczególnie tym, którzy przebierają nogami i chcieliby aktywnie i chcieliby zorganizować tutaj adorację, a tymczasem adoracja organizuje się przez nic nie robienie. I wtedy dzieje się naprawdę bardzo dużo. I być może to pozwoli jakoś lepiej zrozumieć tytuł dzisiejszego programu, dla których może być przekoncypowany. Co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. No właśnie chcemy do tego Państwa zachęcić, żeby czy to duchowo, czy psychicznie przede wszystkim, ale również fizycznie, bo człowiek istotą integralną jest, żeby znaleźć czas na to, na takie twórcze nic nie robienie, które pozwala na to, żeby siebie w tym czasie budować. Danuta napisała, ja myślę, że młodsze pokolenie zatraca znaczenie. Niedziela, dzień święty, las, dom, zwierząt, ptaków, my ich gośćmi, odpoczynek, wyciszenie, to nie muzyka, krzyki, brak zrozumienia drugiego. Jasne, to jest też bliskie temu, o czym tutaj Beato i Bogdanie mówiliście, o tych decybelach, o tym krzyku, który nas otacza, od którego trzeba odpocząć. I nawet chociażby to, że nocne światła, mam nadzieję, Państwo mogą włączyć, słuchać nieco ciszej niż w ciągu dnia, bo mamy ten czas na to, żeby poświęcić go chociażby kontemplowaniu jakichś treści, które nie są tylko takim wrzucaniem jakichś haseł, które mają nam pomóc przepchnąć ten dzień do wieczora. No nie, teraz mamy czas na to, żeby właśnie usiąść i chwilę pomyśleć, zastanowić się nad samym sobą, w czym mam nadzieję Państwu pomagamy. Bo dzisiaj chcemy Państwu pomóc odzyskać wolny czas. Jeżeli ktoś czuje, że go zaczął tracić, to niech zacznie chociażby od weekendu czy świątecznych dni, bo to są najlepsze sposoby, najlepsze metody na to, żeby właśnie w tym czasie przestać prać, przestać się zastanawiać nad tym, dlaczego nie mam nic do roboty, ale jak tutaj przecież wdzięczna proponowała, właśnie porozmawiać z sąsiadem, odnowić kontakty, relacje. Czasami może to jest czas na to, żeby o kogoś się zatroszczyć. O naturze pisał Tadeusz, ale też możemy się przecież w jakiś sposób spotkać z kulturą czy sztuką. Prosta wyprawa do kina oczywiście na coś wartościowego. Teraz jest festiwal filmów dokumentalnych, więc jeszcze przez parę dni jest możliwość naprawdę wybrania z szerokiej oferty czegoś wartościowego. Ale przede wszystkim robić mniej, a więcej być.
Tak, Paweł, i kiedy mówisz o tych relacjach, o tych kontaktach, to ważne jest to, że trzeba na nie mieć czas. I trzeba, żeby mieć relacje, głębokie relacje, to trzeba właśnie no, zatrzymać się, przyjrzeć się, poczuć tego drugiego człowieka. No, i to jest bardzo ważne, dlatego że te relacje są potem dla nas źródłem wsparcia. One są też źródłem wsparcia, trzeba docenić to tak naprawdę, że ta zwykła rozmowa z drugim człowiekiem jest czymś, co jest nam bardzo potrzebne. Nie tylko temu drugiemu człowiekowi, ale na to trzeba się po prostu zatrzymać. Ja na chwilę chciałabym się zatrzymać na tym, co zawsze mówisz, że spotkamy się, jak świat będzie istniał. I to jest tak naprawdę filozofia bardzo głęboka życia, dlatego że kiedy mamy taką skłonność na przykład do rozpamiętywania różnych historii, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że czasami tą przeszłość trzeba po prostu, to nie o to chodzi, że nie pamiętać, ale zostawić w spokoju, bo to już było. A przyszłość jest niepewna, bo my nie wiemy, czy ona przyjdzie. Ona przyjdzie pod warunkiem, że świat będzie istniał i my będziemy istnieć. To, co mamy, to jest tylko ta teraźniejszość. I czasami my robimy wszystko, żeby nie żyć w teraźniejszości. Robimy wszystko, żeby nie doświadczać i nie czuć teraz. Albo żyjemy w przeszłości i cały czas gdzieś czegoś żałujemy, cały czas gdzieś mamy jakiś żal do kogoś na przykład, albo żyjemy przyszłością. Co będziemy robić? Planujemy, wymyślamy. Natomiast zapominamy o tym, żeby się tu i teraz zatrzymać, a to jest jedyne, co mamy. To jest tylko to jedyne realne życie, które istnieje. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś wracać do tego i żeby sobie to po prostu przypominać. Natomiast i dla mnie też bardzo ważne jest to, że to my jesteśmy do pewnego oczywiście stopnia. Bo czasami są jakieś rzeczy, które rzeczywiście no, koniecznie musimy zrobić, ale do pewnego stopnia jednak zawsze każdy jest właścicielem swojego czasu. Bo oczywiście, że mamy różne zobowiązania, możemy też tak naprawdę gdzieś bać się tego, że możemy coś na przykład zawalić na przykład, prawda? Ale gdzieś jednak mamy możliwość zarządzania sobą i zarządzania tym czasem.
Chodzi o to, żeby dobry przekaz z tego poszedł. Że tak jak dobrze mówisz, godzina ma 24 godziny.
Doba
ma, przepraszam, 24 godziny i my jesteśmy właścicielami tego czasu. Wbrew, nawet to mówisz, te obowiązki takie czy inne, to też nasza decyzja, że to są nasze obowiązki. I my decydujemy o tym, na co i jak te godziny podzielić. To tak, oczywiście, praca taka, śmaka, tylko to my decydujemy, czy pracujemy 8 godzin, czy 16. Nie nasz pracodawca, my decydujemy. Wbrew pozorom. Znaczy, chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że to, że zgadzamy się na jakąś pracę ponad miarę, no to jest nasza decyzja.
I wiecie co, to jest tak, że czasami mamy takie poczucie, że jesteśmy absolutnie niezastąpieni, że tylko jeden człowiek, że jeśli ja tego nie zrobię, to po prostu świat się zawali i kiedy na przykład nasz świat staje na głowie, kiedy mamy na przykład jakiś wypadek, kiedy zaczynamy chorować i nagle okazuje się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Okazuje się, że na przykład w rodzinie ktoś przejmuje obowiązki, że w pracy zawodowej ktoś przejmuje nasze obowiązki. I nagle jest takie często zdziwienie, że jak to? Jak to? Przecież to tylko ja, tylko ten jeden człowiek, nie? Tylko ten superman czy ta superwomanka, nie? Ktoś, kto po prostu... No, ważne jest to po prostu, żeby czasami zatrzymać się i zobaczyć sobie, że to wcale nie jest tak. Że ja mogę też tak naprawdę pewne sytuacje, pewne sprawy delegować innym osobom. Mogę też tak poprosić o pomoc, mogę też tak zatrzymać się i powiedzieć sobie, może jestem po prostu zwyczajnie zmęczona. I ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu no, nie dać się po prostu zwyczajnie zwariować, nie dać się gdzieś też to wkręcić, dlatego że jest bardzo wielu ludzi wokół nas, czy sytuacji, które powodują, że nam bardzo łatwo jest w to uwierzyć, że po prostu jesteśmy teraz odpowiedzialni za wszystko, że tylko my po prostu możemy pewne rzeczy zrobić.
Ale tutaj jest też istotne w tym wszystkim, że ten czas, którym dysponujemy, możemy również przeznaczyć na zatroszczenie się o kogoś, na bycie z kimś, na jakiś drobny gest czułości na przykład, czy po prostu obecność, tak? Czyli, że jesteśmy z kimś, że spędzimy ten czas, bo tak naprawdę to coś się w nas uzdrawia, jak jesteśmy z tym drugim człowiekiem, jak potrafimy być z nim tak po prostu, żeby z nim być, nie żeby się umówić, kto jutro dziecko zawiezie, a kto zrobi zakupy, bo tak po prostu pobyć ze sobą, nie wiem, popatrzeć na siebie albo popatrzeć w jakimś kierunku wspólnym, tak? To jest, jakby my nie doceniamy takich drobnych rzeczy, a tak naprawdę to nas buduje, bo my z tego jesteśmy.
Tak, my też jesteśmy właśnie z kontaktu z naturą, kontaktu ze sztuką, prawda?
Właśnie, a propos, kontaktu ze sztuką, bo kiedy, często mi się zdarzało, że kiedy rozmawiam z kimś i mówię o takiej, no, nie wiem, konieczności nawet bym powiedział, podziwiania sztuki, w sensie takim, żeby chodzić po muzeach czy galeriach i popatrzeć, to często słyszę, ja się nie znam na sztuce, dla mnie to tam może nie istnieć. No jak się nie znasz na sztuce, to podejdź do jakiegoś obrazka, stań 10 centymetrów od niego i popatrz na niego przez chwilę, a potem odejdź na metr czy dwa i spójrz jeszcze raz. I to są dwa zupełnie obrazy. Takie rzeczy można też podziwiać. Już niekoniecznie to, czy to jest... Możemy się nie znać na sztuce, ale takie rzeczy nas na pewno ubogacą.
Ale ja celowo powiedziałam też, że kontaktu z naturą i kontaktu ze sztuką jakby jednym tchem. Mhm. Dlatego, że to nie jest... jedno i drugie nie jest do rozumienia. Mhm. Bo jeżeli ja patrzę na piękny krajobraz, to ja wcale nie muszę rozumieć, ile tam jest... hektarów, nie muszę wiedzieć, jakie tam są zwierzęta, jakie tam są rośliny. Sam widok jest kojący. Sam widok jest po prostu piękny. Podobnie jest ze sztuką. Ona też jest po prostu do przeżywania. Ona jest, to nie jest
albo
teraz...
coś ci zrobi, tak jakoś, nie wiem, poruszy albo nie.
Tak, tak. I tak naprawdę gdzieś nie musimy być wcale krytykami sztuki albo jakimiś znanymi przyrodnikami, żeby przeżywać. I myślę sobie, że o to chodzi tak naprawdę.
Podotykać liści, trawy, tak. Wziąć kamień do ręki, co nam to robi, jak to działa na nasze tak. zmysły.
Tak? Czyli mniej planów, mniej rozpamiętywania i tak zwanego myślactwa, a więcej przyglądania się światu, ludziom i samemu sobie jako darowi. To jest, myślę, bardzo istotne, żeby zobaczyć, że my jesteśmy też darem dla innych, co czasami trudno nam uwierzyć, że inni też są darem dla nas, mimo że bywają trochę trudni, ale to, o czym pisał przywołany przeze mnie Christophe André, francuski psychiatra, jest jakimś sposobem na to, żeby znaleźć się na nowo w świecie, który przecież jest nam dobrze znany, ale możemy go znowu za każdym razem, każdego dnia na nowo poznawać i na nowo się nim zachwycać. Dzisiaj chcemy do Państwa do tego właśnie zachęcić. W cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy, i debatujemy o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to Państwa i moi goście, zarazem nasi eksperci i współtwórcy cyklu. A Państwo mile widziani jesteście i zaproszeni jak zawsze na forum Wymiana Myśli dla Świetlików, czyli pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus facebookowym. Wdzięczna pisze tak. Nadmierna presja, którą odczuwamy, żeby być świetnym w życiu zawodowym i prywatnym, mieć fantastycznych znajomych i wspaniałe hobby, a przy tym wszystkim jeszcze super wyglądać. Tak po prostu się nie da. Chwilę później pojawia się poczucie winy, że w którejś z tych sfer nie jesteśmy najlepsi i że nie ma z nami bliskich ani znajomych. No tak, to jest coś, do czego nadmierne zaglądanie i przejmowanie się szeroko pojętymi internetami nam grozi, jeżeli ktoś jest mało odporny na to, ale właśnie ta odporność może spadać chociażby przez nadmierne używanie. Więc jeżeli nie mamy, tak jak tutaj Christophe André, cytowany przeze mnie już dwukrotnie, takiej chwili na to, żeby się oderwać od jakichś, od toku myśli, który naprawdę jest mało twórczy, to możemy naprawdę dać się wciągnąć. To są rzeczy, które są mechanizmami bardzo ponętnymi. I one nam mnóstwo złego w głowie robią. Nie od dzisiaj już są znane badania, które mówią, jak wręcz drenują nasze mózgi. Te wszystkie filmiki, które skrolujemy na TikTokach, Facebookach i innych Instagramach, to jest zabójcze dla mózgu, szczególnie dla tych młodych mózgów, więc też miejmy jakąś litość nad tymi dziećmi, które domagają się telefonów komórkowych i być może, jak tutaj za mną Hazuką kiedyś ustaliliśmy w jednym z programów, być może przyjdzie taki moment, że tak jak przyszedł czas, że odradza się ludziom używanie alkoholu i tytoniu, bo to nie jest nic zdrowego i wręcz się to obkłada tak wysokimi podatkami, żeby zniechęcić, to być może też przyjdzie taki moment, że wręcz zabroni się używania telefonu młodym ludziom do, nie wiem, do 13, 15, 18 roku życia, gdyż to jest zabójcze dla ich mózgu i wręcz antyrozwojowe. Ale dorośli też naprawdę potrafią się w to wciągnąć. Ja niby o tym wiem, a czasami zupełnie mechanicznie zaczynam się temu przyglądać. Mówię, no nie, Paweł, koniec. I po dwóch, trzech minutach, kiedy widzę, że zaczynam wsiąkać, po prostu to włączam, bo wiem, że to do niczego mnie to nie prowadzi. Oprócz czystej, zwykłej ciekawości, co tam w tym filmiku, czy w następnym, kolejnym jest. Coś śmiesznego, głupiego, a może coś mądrego znajdę. No tylko, że w tym nawale obrazów, montażu, sytuacji, które gonią jedna drugą, tak naprawdę, jeżeli przyjdzie coś mądrego, to niewiele jest z tego do zapamiętania. Ja naprawdę nie pamiętam większości filmików, które obejrzałem, a staram się ich nie oglądać prawie w ogóle. Więc jeżeli tych niewielu, stosunkowo niewielu, myślę, w porównaniu z osobami, które scrollują regularnie dnie i noce, jeżeli tego nie pamiętam, to zastanawiam się, co w głowie mają ci, którzy to robią notorycznie. Więc to, co piszę Wdzięczna, rzeczywiście warto sobie wziąć do serca. No i tą nadmierną presję, którą czasami sobie sami narzucamy, jako pewien wzorzec kulturowy, popkulturowy, może po prostu zrobić to, o czym już tutaj mówiliśmy. Po prostu jest taki przełącznik on, off i jak się go przyłączy na off, to wtedy przestaje działać i nadmiernie i mamy trochę spokoju. Bo tutaj z kolei Mirosława zwraca uwagę na pewną rzecz. Zamiast być dla wszystkich, zacznij choć trochę być dla siebie. O, no tak, to też jest bardzo istotna kwestia. Oczywiście trzeba być dla tych, którzy są nam dani w życiu i z którymi jesteśmy w relacji bliskiej, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o rodzinie, czy jakkolwiek pojętej wspólnocie bliskich osób, ale też czasami trzeba, nawet w rodzinie też, trzeba mieć chociażby czas dla siebie po to, żeby mieć później czas dla innych, czas wysokiej jakości dla tych, z którymi jesteśmy blisko w życiu.
Tutaj a propos tego, co napisała pani Mirosława, to dla mnie to jest zawsze pytanie, czy potrafię włączyć tryb, że jestem teraz niedostępna. I to jest tak, że czy potrafię na przykład, kiedy chcę się przespać, odpocząć, na przykład wyłączyć telefon komórkowy. Bo czy to ja jestem dla telefonu, czy telefon jest dla mnie? To jest pytanie, tak? Czy ja muszę zawsze być w gotowości? Czy ja mogę powiedzieć na przykład moim domownikom, potrzebuję teraz odpocząć i poprosić o to, żeby mi teraz nie przeszkadzać. Myślę sobie, że tu jest taki problem, że my czasami nie pozwalamy sobie na to. To jest tak jak na przykład z tym, że ludzie muszą cały czas być na przykład na Facebooku, żeby wiedzieć, czy coś się nie pojawi i czy coś ich nie ominie na przykład. Tak samo muszą mieć włączony koniecznie telefon, bo przecież może ktoś zadzwoni. I teraz no oczywiście, że bywają takie sytuacje, że ktoś nagle potrzebuje naszej pomocy, ale ja na przykład wiem, że moi bliscy mają telefon do mojego męża i kiedy ja potrzebuję na przykład przespać się, to po prostu wyłączam telefon i pozwalam sobie na to, bo kiedy pomyślę sobie o tym, że jestem na przykład chora albo bardzo zmęczona i chcę się przespać przez godzinę na przykład i kiedy zasnę na przykład, to w połowie zadzwoni mi telefon, ktoś przecież nie wie właśnie, że to jest ten moment, tak? Zadzwoni po to, żeby na przykład powiedzieć cześć, co u ciebie, tak? I to jest, no to jest bardzo ważne teraz, żeby gdzieś jednak zarządzić tym swoim czasem i tym swoim wypoczynkiem. No ale też tak naprawdę, słuchajcie, też chcę powiedzieć o tym, że rzeczywiście tutaj pierwsza pani, która napisała o tym, że my czasami właśnie tak chcemy wszystko naraz i chcemy właśnie świetnie wyglądać i wszystko świetnie mieć zrobione i wszystko tak naprawdę, tak mówiąc kolokwialnie, ogarnięte i że nie zawsze się da, to myślę sobie o tym, że czasami po prostu, i tu chyba też robią nam dużo właśnie te media społecznościowe, że zachowujemy się tak, jakbyśmy byli na jakichś gościnnych występach. Jakby to cały czas było po prostu coś takiego, że ja coś robię, a inni wystawiają temu notki. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu gdzieś czasami no jednak wyluzować. Jednak sobie powiedzieć, że czasami taka doskonałość jest wrogiem tego, co jest dobre. I czasami naprawdę to jest coś zupełnie niepotrzebne.
No to często jest też tak, że my, jak my, mówię w sensie ludzkości, mamy taką potrzebę, tak te media społecznościowe to wykreowały, że mamy taką potrzebę istnieć, żeby cały czas o nas mówiono, żeby coś się wydarzyło, że takie parcie mamy na szkło. I jak kiedyś filmowano na przykład, że braci Wright, którzy wylecieli w pierwszą podróż samolotem, czy pierwszy seans filmowy w Paryżu, tak? Na przykład jak ten pociąg wjeżdżał na stację kolejową. Dzisiaj się filmuje to, że poszedłem do toalety, na śniadanie miałem jajko, potem piłem kawę, jaka to była kawa i jakby no, po prostu zrobiło się tego no, miliardy na całym świecie takich powstaje filmików i bardzo dużo ludzi nie potrafi się od tego oderwać. Mhm. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, bo tak kiedy myślałem o tym, w jaki sposób można zacząć to ćwiczenia bycia ze sobą samym, to znalazłem dużo takich porad, że tak powiem, w tej kwestii, ale chciałbym zająć się trzema, jeśli mogę. Zdążymy.
Zdążymy.
Pierwsza rzecz to jest taka, żeby się zatrzymać w przejściu. To znaczy, jeżeli wychodzimy nie wiem, ze szkoły na przykład i jedziemy do domu, tak? Albo nie wiem, z pracy do sklepu idziemy, no i mamy kilka minut, czasami kilkanaście, czasami godzinę, to nie jesteśmy ani w jednym miejscu, ani w drugim miejscu. Więc w związku z tym nie zajmujmy się tym, co było w pracy, albo co będzie w sklepie czy w domu. Zajmijmy się sobą przez ten krótki czas i tylko sobą. Degustujmy po prostu widoki i tyle. Nawet jeżeli to jest środek miasta. To po prostu posłuchajmy tego miasta, popatrzmy i już. Druga taka rzecz to jest tam było to nazwane, że to jest uważna herbata, ale tak naprawdę to herbata może być kawa, może być jakiś sok, czy cokolwiek innego. Zrób sobie coś do picia dobrego, usiądź sobie i delektuj się tym, wyłącznie tym. Nie skroluj, nie czytaj, nie rozmawiaj, tylko ty i ten kubeczek. Znajdź, poczuj ciepło tego kubka, poczuj smak, zapach. No, po prostu tym się zajmij i niczym więcej. I jeszcze jedna taka rzecz, to bardzo ważne jest, ja to akurat stosuję już od wielu lat, to jest takie świadome oddychanie. Znaczy po wykonaniu czegoś, czasami nie po wykonaniu czegoś, po prostu w ciągu dnia ileś tam razy, trzeba świadomie pooddychać. Dosłownie 3-4 oddechy takie, ale takie naprawdę głębokie, powolne oddechy. Poczuj ten oddech, poczuj jak oddychasz. I wyobraź sobie to powietrze, które płynie przez ciebie. napełnia te pęcherzyki. Te pęcherzyki się potem kurczą. Delektuj się powietrzem. No ono może nie zawsze jest świeże i piękne, ale delektuj się tym oddychaniem. Bo to jest coś takiego, co zwraca uwagę do wewnątrz, na siebie samego, nie tylko na psychikę, ale również na samo działanie organizmu, jak on działa, jak on jest zbudowany, jakie są jego możliwości.
Mhm. Tak. Ale również tak naprawdę takie ćwiczenia, które polegają na tym, że można się na chwilkę położyć, wyciągnąć i na przykład słuchać się w dźwięki otoczenia.
Na przykład, tak.
Usłyszeć wodę, która leci na przykład u sąsiada, usłyszeć, że ptaki śpiewają za oknem, usłyszeć na przykład przejeżdżający tramwaj czy autobus, coś, czego tak naprawdę nie słyszymy i pomyśleć sobie tylko o tym, że właśnie słyszę. Tak?
Jakieś dziwne zapachy na przykład.
Na przykład.
Muzykolog nazwałby to po prostu muzyką konkretną, czyli to jest to odgłosy świata po prostu.
Tak, tak. Ale również na przykład patrzenie w niebo, nadawanie chmurom kształtów, na przykład wymyślanie. To jest też cudowna kontemplacja, tak naprawdę.
Jest taki album z taką muzyką, nie muzyką. To, o czym mówimy teraz, to czy o tym ty mówisz. Mianowicie muzyka z odgłosami czterech pór roku. Czyli na przykład taki skrzypiący śnieg, jakiś wiatr wieje, czy tam jakaś, nie wiem, wiosenna burza, czy mnóstwo tego jest, tych dźwięków. Muszę powiedzieć, że to jest chyba najlepsza muzyka, najlepsza płyta, jaką...
Wiecie co, tak mi się przypomniało, bajki, pamiętacie z naszego dzieciństwa, na przykład taki teatrzyk, teatr telewizji i tam były na przykład właśnie takie różne dźwięki, również, prawda? Pamiętacie, jak to rozbudzało wyobraźnię? Jak mi się teraz zrobiło smutno, jak pomyślałam sobie o tym, co zwykle oglądają teraz dzieci. Że w tych bajkach tak naprawdę to jest to coś miga, krzyczy, wybucha.
Ktoś kogoś wali w łeb młotkiem na przykład.
A tam na przykład była opowieść o wietrze na przykład i ten wiatr po prostu wiał, a myśmy widzieli oczami wyobraźni ten wiatr.
No to teraz może jeszcze nie kłaśmy się spać, ale przymknijmy oczy i postarajmy sobie wyobrazić, co jest ukrytego w tej muzyce, którą za chwilę usłyszymy. Piosenka przed nami, po której wracamy do Państwa na ostatnią część dzisiejszego spotkania, w której to dyskutujemy o tym, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcami są nasi dzisiejsi eksperci, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Za kwadrans minie godzina pierwsza, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone są cyklowi Na budowie relacji, a w nim dyskutujemy od 23, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. Te ostatnie 15 minut to także czas dla Państwa. Jeżeli ktoś chciałby do nas pisać, to zapraszam na fanpage Radia Plus facebookowy. Tam pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików i tam Państwa twórczość mile widziana. A naszymi ekspertami tego wieczora są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie minuty chcemy Państwu poświęcić na taką zachętę do tego, żeby ćwiczyć takie wdrażanie się w tryb bycia. Takie małe porcje niedziałania w ciągu dnia, o czym mówił Bogdan parę minut temu, ale właściwie po co? Dlatego, że taka powolność, o czym to mówiliśmy swego czasu w audycji poświęconej mindfulness, czyli takiemu life balance, który potrafi wydobyć z siebie tą dobroć dla swojego umysłu, dla swojego ciała, ten dobrostan, zanurzenie się w dobrostanie po to, żeby dobrze żyć i dzielić się tym dobrostanem z innymi, to ta powolność, czyli zwolnienie, może lepiej tak powiedzieć, spowolnienie, może okazać się naprawdę wielką wolnością. Już parokrotnie powoływałem się dzisiaj na Christophera André, bo właściwie nie ukrywam, że on mnie zainspirował do wybrania tego tematu. Otóż w pewnej konkluzji wynikającej z jednej z jego publikacji, on zachęca do tego, żeby uwolnić nasze działanie, czyli pozwolić mu być tylko takim działaniem, które wypływa z naszej głowy. Żeby takie te wszystkie idee wolności, autonomii, decydowania o sobie, swoim życiu czy odpowiedzialności za nie ustanowić jako pewien fundament, żeby to kontemplacyjne, uważnościowe, czyli to, co nazywamy mindfulness, podejście do życia, i również powolnościowe, czyli slow, jak to się mówi, uczynić pewną dozą czegoś, co można nazwać higieną prostego działania. W trakcie naszej dzisiejszej rozmowy mówiliśmy o tym, żeby upraszczać pewne rzeczy, bo to nam pozwala wyrwać się z takiej spirali, z pętli, z takiej zaciskającej się obręczy na naszej głowie, która ciągle nam się ściska i wydaje się, że próbuje wydusić z naszego mózgu wszystko i my już sami nie wiemy co. A Christophe André mówi, po prostu zachęca do praktykowania podejścia tylko to. Na przykład tylko chodzenie. Bez telefonowania, przewidywania, zastanawiania się, czyli to, co Bogdanie mówiłeś o tym ćwiczeniu przybrania pewnej jakiejś pozycji bez myślenia, odganiania wszelkiego rodzaju myśli. Na przykład tylko jedzenie, bez czytania czy słuchania radia, prawda? No dla mnie to jest akurat duże wyzwanie, bo ja ciągle czytam i właściwie przy posiłku to, jeżeli nie jadam tego posiłku z kimś i nosiło rzeczy, no wtedy po prostu czytanie byłoby obrazą dla osoby, z którą siedzę przy stole. Ale jest u mnie odruch taki, że kiedy jestem sam, to oczywiście sięgam po różne publikacje, wertuję, czytam, zastanawiam się i dla mnie to jest naprawdę duże wyzwanie. Muszę powiedzieć, że tutaj uderzyć się w piersi, że proszę Państwa, nie, my tutaj nie perorujemy jako mentorzy, którzy są idealni, wszystkie rozumy świata tego zjedli, tylko jesteśmy ludźmi, którzy także mierzą się ze swoimi słabościami. Więc to takie przysłuchiwanie się także bez przygotowywania swoich odpowiedzi czy oceniania tego, co ktoś mówi, na co Beato często zwracasz uwagę, że już ktoś mówi, a my już się zastanawiamy, co mu odpowiedzieć, jak mu wejść w słowo, jak sperorować, jak spuentować, albo jak spolemizować, jaką polemikę podjąć z tym, co on mówi, czy jaką ripostę wymyślić do tego. No, mamy pewnie takie doświadczenia, że chcemy coś powiedzieć, komuś zakomunikować, być wysłuchanym, a tymczasem okazuje się, że po prostu no nie, no bo ktoś nie potrafi słuchać, nie potrafi tego, nie potrafi wejść w tryb słuchania, bo musi to w jakiś sposób inny skonsumować tę sytuację. Nie, emocjonalnie. To jest trudna rzecz, oczywiście, ale uczymy się całe życie i oby jakoś to było z pożytkiem dla nas.
Ja wiesz, w takich chwilach, kiedy właśnie rozmawiam z człowiekiem i kiedy mam dużo do powiedzenia w tej sprawie, to czasem mówię sobie, zatrzymaj się. Przecież dla mnie korzyścią jest to, że ja nawet nie wszystko zdołam wypowiedzieć, ale ile rzeczy dowiem się, ile rzeczy usłyszę. Czyli tak naprawdę gdzieś no, z tego słuchania naprawdę są bardzo duże korzyści. No, każdy ma dla siebie, że tak powiem, jakieś sposoby. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że ja też widzę, że ja na przykład lubię mówić. Bardzo lubię mówić. Ale to jest dla mnie wyzwanie. W mojej pracy też dużo słucham, tylko że czym innym jest słuchanie zawodowe, a czym innym jest słuchanie w życiu prywatnym, czy w takich rozmowach, które są no takie właśnie półprywatne na przykład. Mówię o takich rozmowach w pracy i myślę sobie o tym, że coraz częściej właśnie mówię sobie, no chyba jednak nie musisz tego wszystkiego powiedzieć, chyba jednak możesz posłuchać. I to jest bardzo, to jest korzystne oczywiście, nie tylko z tego względu, że wielu rzeczy dowiaduje się, ale również, tak jak powiedziałeś, Paweł, ludzie mają potrzebę bycia wysłuchani. I teraz jednak trzeba im zostawić tę przestrzeń. Natomiast jeżeli mówisz o tym, żeby mieć tą wolność wewnętrznego ja, to dla mnie to jest po prostu takie poczucie bycia tego, że ja wiem, kim ja jestem. Bo my bardzo często wiemy, kim powinniśmy być, kim chcą inni ludzie, żebyśmy byli, jaką rolę nas wpisują. Natomiast to pytanie, kim jestem w tej sytuacji, jest czasami trudne, żeby tak naprawdę zdać sobie sprawę, żeby poczuć siebie, żeby wiedzieć, kim ja jestem, a kim ja nie jestem. I to danie sobie przyzwolenia na bycie sobą i żeby było jasne, nie chodzi tutaj o to, że nie wiem, na jakieś ujawnianie zwierzęcych instynktów na przykład, tylko bycie sobą, oczywiście w poszanowaniu tego, że wokół są inni ludzie i ich praw, tak? Tu nie chodzi o żaden egoizm. Tu chodzi tylko o to, żeby nie dać sobie powiedzieć, kim ja jestem, tylko żeby samemu sobie to nazwać. I też to jest bardzo dla mnie ważne, żeby zrobić to bez zakłamywania tego przed sobą, bo bardzo często tak naprawdę są takie sytuacje, kiedy nie możemy tak do końca odkryć się przed innymi ludźmi, na przykład przed obcymi, ale przed sobą dobrze byłoby, żeby to było bez zakłamywania emocji. Na przykład często zakłamujemy przed sobą smutek, udajemy, że jesteśmy radośni, ale również na przykład czasami radość, mamy z tym problem, że akurat może w tej sytuacji nie powinnam czuć radości. Albo na przykład wstydu, czy na przykład zachwytu jakąś sytuacją, albo na przykład zakłamywania pragnień, czy na przykład zazdrości. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, dlatego że emocje są taką informacją. One mówią nam dużo o nas, o tym, czego my potrzebujemy w życiu. I trzeba się po prostu z tym skontaktować. No, żeby to zrobić, to trzeba poświęcić po prostu na to czas. Ale również, słuchajcie, takie odpuszczenie kontroli, takie uwolnienie się od lęków, od schematów, od oczekiwań, nazywanie sobie tego tak naprawdę, boję się czegoś, no ale dlaczego ja się tego boję? Ale właściwie to, co się może zdarzyć? Gdzieś czasami też nawet może jakieś obśmiewanie trochę tych lęków albo na przykład tych takich schematów, z których tak naprawdę możemy wyjść i które nie są konieczne w naszym życiu. No i też takie przekonanie, słuchajcie, że nie muszę być idealna. No też pani o tym gdzieś pisała, że gdzieś staramy się być ciągle idealni. Nie zawsze muszę się na przykład spieszyć, że mogę naprawdę być czasem sobą. Tak. No, tak jak mówię, no, my czasami jesteśmy w roli też, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o roli zawodowej, tak? I wtedy gdzieś, no, nie możemy gdzieś ujawniać wszystkich naszych myśli, ale myślę sobie, że im częściej możemy być po prostu sobą, a są takie przestrzenie, w których absolutnie możemy być sobą, tak do końca możemy być sobą. Bo wiecie co, bo to źle zabrzmiało, bo tak naprawdę to w zasadzie to my zawsze jesteśmy sobą, bo przecież nikt nie jest w stanie 24 godziny na dobę kogoś udawać, prawda? Na ogół jesteśmy sobą. Natomiast takie bycie całkiem ze sobą szczerym jest bardzo dla mnie ważne. I myślę sobie o tym, że to pozwolenie sobie na to, że na przykład nie muszę walczyć albo nie muszę ciągle czegoś udowadniać. Mogę po prostu być. I teraz to, że ktoś na przykład pomyśli o mnie, że może nie jestem mądra i co? I właściwie dlaczego ja muszę mu udowadniać, że ja jestem mądra, prawda? Każdy może mieć swoje zdanie. Trochę taki luz trochę też na swój temat.
No, myślę, że tutaj zadaniowanie się ma duży wpływ na to, jak my siebie postrzegamy. To znaczy postrzegamy siebie przez aktywność, przez działanie, a tryb zadaniowy wyłącza nam tryb relacyjny. Oczywiście możemy to racjonalizować, powiedzieć, no tak, ja robię coś dla kogoś, albo robię coś dla siebie, bo potrzebuję. Natomiast jeżeli cel jest wyznacznikiem naszego funkcjonowania, no to zawsze będziemy w jakiś sposób zestresowani, w jakimś napięciu. Wdzięczny na to zwraca uwagę, pisząc na Facebooku. Mam wrażenie, że odpoczywanie zamieniliśmy w cel, czyli nie odpoczywamy już, żeby odpocząć, tylko żeby osiągnąć korzyść, uzyskać określony cel. Ogromny wpływ na tę sytuację, w której żyjemy, są hasła, którymi byliśmy atakowani od dziecka. Czas to pieniądz, nie marnuj czasu, możesz wszystko, możesz więcej. Bardzo, bardzo celna uwaga. Natomiast wdzięczna jeszcze tutaj dodaję taką myśl. A propos nudy, rozejrzyjmy się dookoła, uśmiechnijmy się do świata, on także uśmiechnie się do nas. Swędzi cię ręka po ugryzieniu komara? Super, to znaczy, że żyjesz. Skupmy się na byciu tu i teraz, na odczuciach pochodzących z ciała, z oddechu, pracy serca. To pomoże na pewno się zresetować i odciąć głowę od ciągłych analiz i gonitwy myśli. No tutaj jest coś na rzeczy w tym wszystkim, co pisze wdzięczna, bo kiedy planujemy dzień na przykład na zasadzie popracuję, a wieczorem znajdę czas dla siebie, to niestety rzadko się to sprawdza. Doskonale pewnie wiemy. U mnie niestety to tak bywa, no chociaż u mnie to jest w ogóle specyfika, no bo jak wiecie Państwo, to wieczory spędzam w nocnych światłach, ale czasami zdarza się mieć także wolne wieczory, chociażby w weekend, i wiem doskonale, że to nie jest taka prosta sprawa, bo często na czas dla siebie wieczorem pozostaje naprawdę niewiele sił. I jeżeli tym czasem dla siebie jest tylko i wyłącznie położenie się do łóżka po to, żeby przespać noc, to owszem, jak najbardziej dobry sen jest potrzebny, ale pytanie, czy przypadkiem nie powinniśmy znajdować tego przez cały dzień po trochu, wplatając między codzienne zajęcia w pracy czy w domu, wyszukiwać jakieś momenty dla siebie, jakieś przerwy, pauzy na oddech czy odpoczynek. Czas na sprawy domowe, ale także święty czas na jakby własne sprawy. Spokojne wypicie kawy, czy uważne zjedzenie posiłku, o czym już mówiłem, bez czytania, bez rozpraszania się, posiedzenie przy kominku, jakieś niespieszne pogłaskanie kota, chwila rozmowy z bliską osobą, mężem, żoną, dzieckiem, mamą, tatą, chwila modlitwy, medytacji, może taniec, jeżeli ktoś lubi, wyjście na spacer, jakieś małe przemyślenie, takie tego, co istotne. I kiedy pojawia się impuls, mam coś do zrobienia, bo to jest oczywiście pilne, najpilniejsze, by zrobić coś pilniejszego, można sobie czasami zadać pytanie kontrolne. Czy to jest ważne, korzystne, konieczne, żebym uległ temu impulsowi? To, Bogdanie, ty często nawiązujesz do tych trzech sit Sokratesa, czyli prawda, dobro, pożyteczność. Oczywiście one są ważne, istotne, ale tutaj możemy sobie zadać inne sita zrobić właśnie. Ważne, korzystne, konieczne. Czy naprawdę ja to muszę zrobić? Bo co się stanie? Bo mi się mózg zawali, jeżeli tego nie zrobię? No właśnie. Bo świat to na pewno nie.
Mhm. I to najśmieszniejsze jest to, że to, o czym mówisz, dotyczy takich prozaicznych często czynności, które niektórzy mają takie natręctwa, na przykład, że muszę teraz, nie wiem, za zmywanie się wziąć, albo okno umyć, albo, nie wiem, odkurzyć. Dlaczego musisz? No jak zrobisz na godzinę, to nic się nie stanie przecież. To jest ta różnica. Gdzieś mamy takie coś, że coś nas gna.
Liturgia domowa, tak. Sprzątanie.
No, ale powiem, ja już od wielu lat ćwiczę to, o czym rozmawiamy, i tak powiem, tak trochę anegdotycznie, że zdarzyło mi się prawie 2 godziny patrzeć na mrowisko. Zdarzyło mi się leżenie wśród jałowca, wszaków jałowca i wąchanie tego. I jakby, albo pamiętasz tą panią starszą, która nam opowiadała, jak słońce po ścianie budynku się przemieszcza, jak ona to ogląda. Spędzała wiele godzin siedząc naprzeciwko ściany, po której słońce wędrowało, bo wychodziło zza budynku i to pojawiało się i tam...
Cienie się kładły. No to fotografowanie. Fotografowanie też może być bardzo twórczym działaniem w takich sytuacjach.
Ale to już jest zadanie, wie,
no nie, ale to jest uwiecznianie chwili. I potem możesz sobie posiedzieć, a to było tak, a to było siak. Proszę Państwa, dwie minuty po godzinie pierwszej. Nocne światła dobiegły końca. Właściwie można powiedzieć, że kończy się program i nasza rozmowa na temat, co robić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. I to jest pokusa, żeby przejść do jakiegoś działania. No tak, skończyło się słuchanie, to teraz coś zrobimy. Dajmy sobie może chwilę, żeby poczuć i usłyszeć w swoim sercu, w myślach jakieś echo tego, o czym tutaj mówiliśmy, także co Państwo pisaliście, co cytowaliśmy w trakcie dzisiejszego programu. Po prostu dajmy sobie czas, żeby poczuć, że żyjemy. I to nie tylko o to chodzi, żeby położyć się spać. I oczywiście może to nas ukołysze do snu, ale niech te myśli zostaną z nami i może z nimi się obudzimy, może one nam też coś powiedzą tego ranka, że chcemy po prostu nieco inaczej ten dzień przeżyć, a jeżeli przeżyjemy jeden, to może i następny, i kolejny, i kolejny. I nasze życie będzie się zmieniać, bo też do tego chcemy Państwa zapraszać, dyskutując na różne tematy w Nocnych Światłach, a dzisiaj chociażby właśnie na ten, co zrobić, żeby nic nie robić, jednocześnie robiąc wiele. To w ramach cyklu Na budowie relacji, który raz w miesiącu, a czasami nieco częściej pojawia się w Nocnych Światłach. Współtwórcy tego cyklu, nasi eksperci tego wieczora, goście Państwa i moi, to mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Proszę Państwa, bycie obecnym w bezpańskich chwilach, do tego Państwa zachęcamy. Dobranoc, mówię, Paweł Krzemiński, zapraszam na donosny światło od poniedziałku do czwartku. Robimy sobie weekendową przerwę. Niech to będzie czas na nic nie robienie, może takie twórcze nic nie robienie. To znaczy, chcę Państwa zachęcić do tego, o czym mówiłem w trakcie programu, do odzyskania wolnego czasu, jeżeli ktoś go stracił, czyli zacznijmy od tego weekendu i od świątecznych dni. Mamy czas również od wolnych świateł. Od nocnych świateł będą dopiero po niedzieli, bo przypominam, od poniedziałku do czwartku spotykamy się o 23 i rozmawiamy, dyskutujemy do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, przez radio, na całym świecie, przez internet, ze strony radioplus.pl. To było 1896 wydanie Nocnych Świateł, kolejne dopiero po niedzieli. W poniedziałek wieczorem spotkamy się ponownie i tym razem pokonamy drogę piechotą od wykluczenia do cywilizacji. A gośćmi Państwa i moimi będą twórcy filmu Naprawdę Daleko, który właśnie premierowe pokazy odbywa w całej Polsce. Katarzyna Urban, reżyser i scenarzystka tego filmu z Polskiej Fundacji dla Afryki, Adam Nurek, autor zdjęć, operator i montażysta oraz Maciej Syka, producent wykonawczy i misjonarz świecki. O tym w poniedziałek, a teraz nisko się kłaniam. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Mówię wszystkim, którzy rozpoczynają tę noc i będą się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby nic nie robić. A dobranoc mówię wszystkim tym, którzy kładą się spać. Do usłyszenia, zostańcie z Bogiem. Słyszymy się w poniedziałek o 23.